Ostatnio w mediach często pojawia się słowo integracja. Podkreśla ono naturalną potrzebę człowieka do uczestniczenia w życiu społecznym, do bycia razem z innymi ludźmi, przy zachowaniu autonomiczności i indywidualności. W przypadku osób niepełnosprawnych integracja społeczna to wdrażanie ich do życia w zespole, przy pełnej akceptacji w najbliższym środowisku społecznym. System integracyjnego kształcenia i wychowania polega na maksymalnym włączaniu niepełnosprawnych do zwykłych szkół i innych placówek oświatowych, umożliwiając im w miarę możliwości wzrastanie w gronie zdrowych rówieśników. Głównym celem społecznej integracji jest umożliwienie tym osobom prowadzenia normalnego życia, korzystania ze wszystkich stopni szkolnictwa, zdobyczy kulturowych i powszechnie dostępnych form czynnego wypoczynku, możliwie w tych samych warunkach i w oparciu o te same prawa, wartości, co osobom pełnosprawnym. Z mikrofonem goszczę dziś w przedszkolu integracyjnym sióstr Felicjanek.
Szczęść Boże, siostra Ada.
Proszę siostry, przedszkole funkcjonuje już wiele lat. Chciałbym, żeby siostra opowiedziała mi o tych latach, które już macie za sobą.
Rzeczywiście, przedszkole istnieje od 2000 roku. To już kilkanaście lat. Na początku było bardzo małą placówką, przeznaczoną dla 30 dzieci. W tym było kilkoro dzieci niepełnosprawnych. W ciągu mijających lat ciągle wzrastała liczba dzieci, szczególnie dzieci niepełnosprawnych. Dzisiaj można by się zastanawiać, komu ta integracja bardziej jest potrzebna, bo korzystają przy tym zarówno dzieci zdrowe, jak i niepełnosprawne. Dzieci zdrowe mają w sobie taką wielką potrzebę pomagania, naturalną potrzebę pomagania drugiemu człowiekowi i przedszkole, które jest początkowym etapem edukacji dzieci, właśnie daje im taką możliwość przez to, że spotykają się z dzieckiem czy z dziećmi, z kolegami, których los dotknął niepełnosprawnością.
Gdyby siostra chciała przypomnieć tym, którzy może niedokładnie pamiętają, jakie są cele integracji dzieci niepełnosprawnych?
Integracja, czyli łączenie. Łączenie czy bycie razem dziecka zdrowego z niepełnosprawnym pozwala im właśnie dostrzegać niepełnosprawności, które są, ale traktować jako coś normalnego. Integracja w przedszkolu to początek takiego normalnego życia na przyszłość. Nie możemy się bać osób niepełnosprawnych.
Kształcenie osób niepełnosprawnych jest dosyć dobrze rozwinięte w naszym kraju. Są specjalne szkoły, są warsztaty terapii zajęciowej. Metoda integracyjna wygląda inaczej. Może właśnie o różnicach mogłaby siostra nam powiedzieć.
Wszystkie dzieci w przedszkolu są razem. W grupie przebywa 20 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych. Nigdy nie mówimy dzieciom, że one mają się zajmować słabszymi, że mają komuś pomóc, że mają kogoś podprowadzić. Zdrowe dzieci niejednokrotnie walczą o to, żeby mogły pomagać dzieciom chorym.
A czy zdarzają się sytuacje konfliktowe? Czy czasami występuje jakiś brak akceptacji tych dzieci chorych? Czy to wszystko tak dobrze od samego początku się układa, czy musicie pokonywać jakieś bariery jednak?
Jak już wspomniałam, małe dzieci bez problemu przyjmują inność drugiego człowieka. I gdy spotykają się z rówieśnikami, które są od nich inne, zawsze próbują nawiązać z nimi kontakt. Gdy zobaczą, że na przykład dziecko autystyczne nie ma takiej potrzeby, to dzieci zdrowe dają tym dzieciom czas, nie zmuszają ich do niczego. Widzą, że nie są dla nich, powiedzmy, partnerem do zabawy, ale uczą się tego, że właśnie gdy to dziecko wykazuje jakąś chęć zabawy, gdy podejmuje inicjatywę jakąś wspólnego bycia, zawsze jest przyjmowane. Naprawdę nie zauważamy jakichś większych problemów z akceptacją przez dzieci zdrowe, dzieci niepełnosprawnych.
Dzień dobry.
Jak się bawicie, powiedzcie?
Dobrze.
Genialnie, ale jest czasami źle.
A moglibyście coś zaśpiewać do mikrofonu?
Może do
tak,
nie, co?
A może coś z angielskiego?
Tak!
Od McDonald's.
O McDonald's.
O McDonald's, Heather Farm i ja-ja-o. On już pani Heather Farm i ja-ja-o.
Dzień dobry, jak masz na imię?
Odion.
Słyszałem, że się wybierasz do szkoły w kucharach.
Ale nie, ta jest.
Na pewno będzie ci tam równie dobrze, jak w tym przedszkolu pięknym. Tak. Do widzenia.
Do widzenia.
Dzień dobry, nazywam się Iwona Polaszek, jestem mamą chłopca, u którego stwierdzono autyzm w wieku trzeciego roku życia. I zaczęła się wtedy moja walka o przywrócenie syna do normalności, rehabilitacja i szukanie pomocy. Chodził na różne terapie, między innymi do pani, która podrzuciła mi pomysł o przedszkolu integracyjnym u sióstr Felicjanek w Kaliszu. Cudem się dostał, no i zaczął tam edukację. Pomiędzy zdrowymi dziećmi był tam 3 lata. Uczył się wzorców od zdrowych dzieci. To wpłynęło na to, że chciałam, jeżeli się uda, oczywiście posłać go do szkoły ze zdrowymi dziećmi. Niektórzy uważali, że to jest wymysł, że powinnam go oddać do dobrej szkoły specjalnej, ale ja wiem, jak wygląda życie autystyka i jemu nikt do życia nie jest potrzebny i nie chciałam, żeby on nabierał tych stymulacji, które już ma i pogłębiał, tylko żeby uczył się od zdrowych dzieci. No szukałam i znalazłam kruczek prawny i wyjście z tej sytuacji. Okazało się, że moje dziecko mimo niepełnosprawności może z nauczycielem wspomagającym iść do normalnej szkoły. Wyszukałam taką szkołę najmniejszą w gminie, która była szykowana do likwidacji i wybrałam sobie ją jako szkołę dla mojego dziecka. Pomysł przystosowania szkoły dla dzieci niepełnosprawnych okazał się pomysłem, który może wpłynąć na uratowanie tej szkoły. A moje dziecko mimo swojej choroby chodzi i uczy się ze zdrowymi dziećmi. To było priorytetem, żeby mógł po prostu funkcjonować jak tylko się da, najbardziej normalnie.
Moim rozmówcą jest dyrektor szkoły podstawowej w Kucharach.
Jacek Król.
Panie dyrektorze, we współczesnych czasach edukacja, oświata zaczęła podlegać prawom rynkowym. Szkoły muszą zabiegać o pozyskanie uczniów. Szczególnie widać to w obliczu niżu demograficznego. Przykładem na taką marketingową działalność szkół są choćby targi edukacyjne, corocznie odbywające się także w Kaliszu. Uprzywilejowaną pozycję w takiej sytuacji mają szkoły z większych ośrodków. Jednak w walce z Goliatami małe szkoły gminne, wiejskie wcale nie stoją na przegranej pozycji. Szkoły te bardzo ważne dla lokalnej społeczności także mogą konkurować z tymi większymi ośrodkami. Co mają małe szkoły do zaoferowania mieszkańcom?
Przede wszystkim bezpieczeństwo. W małych szkołach nie ma problemów wychowawczych, które zdarzają się w dużych szkołach, zwłaszcza miejskich. Nie ma tutaj zagrożeń, które w wielu tego typu dużych szkołach występują, takich jak narkomania, używanie nikotyny, alkoholu, przemoc. Tutaj ze względu na to, że wszyscy się znają, tego typu sytuacje są niemożliwe. Poza tym drugie, równie ważne, a może jeszcze ważniejsze, to, że tutaj no, nauczyciele mają czas na to, żeby dotrzeć do każdego ucznia. My co prawda uczymy większość dzieci w klasach łączonych, ale ze względu na niewielką liczebność, to i tak czasu, który nauczyciele mogą poświęcić na pracę z jednym uczniem, jest więcej niż w dużych szkołach, które posiadają klasy o znacznej liczebności.
Dzisiaj chciałem porozmawiać o integracji, o specjalnym modelu wychowania i edukacji dzieci niepełnosprawnych. Wiem, że pana szkoła podjęła taką inicjatywę. Proszę nam o niej opowiedzieć.
Do naszej szkoły uczęszcza jedno dziecko niepełnosprawne, obecnie jest ono w drugiej klasie. To jest dziecko, które nie należy do obwodu szkolnego. Rodzice zdecydowali się przysłać tutaj ze względu na to, że jest to najmniejsza szkoła w gminie, a dla tego dziecka wskazane jest, aby liczba nowych osób, z którymi ono się styka, było jak najmniejsze. No i tutaj tak właśnie się dzieje. Dziecko to ma dodatkowego nauczyciela, to się nazywa nauczyciel wspomagający kształcenie ucznia niepełnosprawnego. I efekty pobytu tego dziecka są widoczne, gdy ono się pojawiło tutaj. Nie nawiązywało kontaktów z innymi na przerwie, chowało się gdzieś tam pod krzakami, a teraz bardzo się cieszy, gdy po jakiejś nieobecności do szkoły przychodzi. Teraz nie ma już sytuacji tego typu, że ono jest samo. To z jednej strony, a z drugiej strony dziecko zostało bardzo polubiane przez kolegów, koleżanki z tego oddziału, do którego uczęszcza, ale także przez starsze dzieci.
Chciałem zapytać jeszcze o ewentualne obawy rodziców dzieci zdrowych. Czy były takie, czy były jakieś zastrzeżenia, że dziecko chore bierze udział w zajęciach razem z nimi?
Nie było takich uwag. Wiąże się to chyba także z tym, że tutaj już od prawie 20 lat istnieje tuż za murem szkolnym, w tym samym budynku, warsztat terapii zajęciowej. Także niepełnosprawność nie była czymś nieznanym tutaj na tym terenie. I to też chyba sprawiło, że dzieci przyjęły z pełną akceptacją to dziecko. I tak jak mówiłem, nie tylko rówieśnicy, ale także najstarsi, co wydawałoby się już dość dziwne, bo to są 13-latkowie. Też podchodzą do tego dziecka z sympatią, ze zrozumieniem.
Czy taki stosunek dzieci zdrowych i pozytywne rezultaty dla chorego dziecka dają szansę, że więcej osób znajdzie pomoc w Pana szkole?
Gorąco zachęcam, zwłaszcza rodziców dzieci z Kalisza. Kuchary leżą kilka kilometrów od Kalisza. Szkoła jest maleńka, w tej chwili uczy się 25 dzieci. W przyszłym roku szkolnym, czyli od września tego roku, znajdzie się u nas dziecko też spoza obwodu, nawet z innego powiatu, z powiatu kaliskiego, które ma tę samą niepełnosprawność. Cały czas liczymy, że między innymi dzięki pomocy radia niektórzy rodzice, zwłaszcza jak mówię, dzieci z Kalisza, zdecydują się, żeby przynajmniej przyjechać, zobaczyć. Nie mówię o powiecie, w którym jesteśmy, czyli Pleszewskim, ponieważ w Pleszewie istnieje zespół placówek specjalnych i rodzice, którzy mają niepełnosprawne dzieci z Pleszewa czy okolic Pleszewa, z reguły tam posyłają swoje dzieci.
Chociaż w takiej sytuacji wydaje się, że to nie jest działalność konkurencyjna, tylko uzupełniająca raczej model szkoły specjalnej. A rzeczywiście kuchary rzut kamieniem od Kalisza, ale i od Pleszewa. Na pewno oferta skierowana jest do obu miast i daje szansę nauki dzieci chorych i zdrowych w szkole elitarnej, można powiedzieć. Teraz toczy się batalia o indywidualne nauczanie dzieci, szkolą się guwernerzy, guwernantki, a ta szkoła jest takim ogniwem pośrednim, mało nauczycieli, mało dzieci i osobisty kontakt z każdym z nich.
W poprzednim roku szkolnym, czyli 12-13, uczniowie naszej szkoły uzyskali 13 wynik w województwie na ponad 1000 szkół w sprawdzianie ogólnopolskim.
Te wyniki, o których Pan teraz wspomniał, najlepiej świadczą o tym, że szkoła jest warta zainteresowania i warto polecić ją rodzicom, którzy zastanawiają się, gdzie posłać swoje pociechy, zarówno zdrowe, jak i te niepełnosprawne. Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze.
Dziękuję.
Pani matka najlepiej rozumie jego potrzeby, czy jest szczęśliwy, czy nie.
Aleks na wielu badaniach pedagogicznych, psychologicznych wypowiada się o tej szkole, mówi o niej, ale ja jako matka wiem, że gdyby tutaj ktoś śmiał się z niego, czy robił mu krzywdę, to on po prostu nie chciałby tu przyjść. Są środowiska, gdzie Aleks jest źle traktowany i ja wiem, on mi nie musi powiedzieć, on tam nie chce wejść, on by zatykał uszy, on by płakał, krzyczał, nie dałby się tu wprowadzić, on po prostu bardzo chętnie idzie, tutaj wszyscy mu pomagają, nikt mu krzywdy nie robi, dla nich nie jest czymś nie normalnym, że on nagle zacznie krzyczeć albo zatykać uszy, czy nie bawi się tak jak zdrowe dzieci. Oni wiedzą, na czym to polega, na czym polega jego choroba i to, że on z nimi normalnie nie rozmawia, to nie znaczy, że on ich nie rozumie i nie widzi. On widzi wszystko, co tutaj jest w szkole. Potem te wiadomości są wydobywane.
We wrześniu do szkoły przyjdzie jeszcze jedno dziecko niepełnosprawne. Czy spotkanie dwóch takich chłopców niesie jakieś ryzyko, jakieś niespodzianki?
Ryzyko raczej nie. Wiem, jak wygląda relacja pomiędzy autystykami. Wiem, że te dzieci, one się widzą, one się mijają, ale one nie nawiązują z sobą kontaktu. One sobie krzywdy nie robią, one się bawią nie z sobą, a obok siebie. Także jestem pewna, że jak od września przyjdzie tutaj drugi chłopiec autystyczny, to oni się będą widywać, będą wiedzieć o swoim istnieniu, ale bez pomocy zdrowych dzieci nie nawiążą kontaktu. I to jest im potrzebna relacja zdrowych dzieci pomiędzy sobą, żeby oni zauważyli się na tyle, żeby mogli się w czasie zabawy dotknąć albo razem pograć w piłkę. Tak to wygląda, więc ja jestem pewna, że będą sobie dobrze radzić, mijając się na milimetr.
Bye.
dużą troską na działania społeczności lokalnej zmierzające do utworzenia oddziału integracyjnego patrzy duchowy opiekun tej społeczności, tej parafii.
Ksiądz Paweł Frąckowiak.
Proszę księdza. Środowisko parafii, szkoły, nad którą ksiądz sprawuje opiekę, bardzo mocno akcentuje integrację dzieci niepełnosprawnych z ich rówieśnikami pełnosprawnymi. Jakie znaczenie dla kapłana mają takie działania? Czy są one w tej społeczności powszechne i ogólnie akceptowane?
Od wielu lat, od kilkunastu lat tutaj w środowisku są jako tacy goście, ale tacy bardzo zakorzenieni uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej i oni będąc wśród nas niejako pozwalają nam się tak zasymilować z nimi. Trudno powiedzieć, kto komu bardziej pomaga, kto komu jest bardziej, powinien być bardziej wdzięczny za co. Myślę, że raczej chyba my im wymagają od nas cierpliwości, zrozumienia, miłości. Myślę, że jakimś takim szczególnym świadectwem była msza, modlitwa, w której prosiliśmy o zdrowie dla Aleksa. Aleksa, który dopiero wchodził w to środowisko. I mogę powiedzieć, że w zwykły dzień Kościół był pełen dzieci i dorosłych, że to taka świadomość bycia miłosiernym dla kogoś, to naszej tej duchowej pomocy potrzebuje, także i fizycznej, jest na pewno tutaj bardzo, bardzo taka dostrzegalna.
Pozwólcie dziateczkom przychodzić do mnie. To słowa Chrystusa skierowane także do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy mogą pomagać niepełnosprawnym odnaleźć się we wspólnocie społecznej, we wspólnocie Kościoła. W jaki sposób doświadczenia i działania w tym kierunku ubogacają lokalną społeczność?
Myślę, że takimi szczególnymi mszami są w tej wspólnocie te msze, na które właśnie niepełnosprawni przychodzą. Oni są po prostu tutaj wśród nas, z nami, są na tej mszy świętej i uczestniczą z nami, czy my razem z nimi uczestniczymy. Nie ma jakichś takich barier, nie ma jakiegoś zdziwienia, że czasami przeszkodzą. Oni po prostu są i oni, co staram się podkreślać także wobec tych, z którymi jest czasami trudno być z tej wspólnoty, że każdy ma prawo tutaj być i uczymy się cierpliwości, uczymy się życzliwości, uczymy się miłości, wspólnoty, po prostu wspólnoty.
Doktorzy Kościoła uczą nas, że walor osoby ludzkiej, jej nadrzędność względem wszelkich wartości materialnych oraz struktur społecznych i ekonomicznych, to jest najważniejsze i kładą szczególny nacisk na relacje międzyosobowe między ludźmi, między Bogiem a człowiekiem. Jak we współczesnym świecie, w którym często mieć wygrywa z być, jak w lokalnej społeczności przekonać, byśmy otworzyli się na drugiego człowieka, szczególnie na tego niepełnosprawnego?
No chyba najlepiej by było to zapytać te dzieci, które z tymi niepełnosprawnymi w naszej szkole z Aleksem przebywają, bawią się, uczą się sztuki rezygnacji z czegoś swojego. Zresztą dzisiaj tutaj pan Arek, który w tym kościele prowadził pracę, mówił, że jego córka po spotkaniu w przedszkolu takim integracyjnym przyszła i powiedziała, że no nie mogliśmy się z nimi bawić we wszystko, co myśmy chcieli. Trzeba było z jednego zrezygnować i wybrać coś innego, bo jest to sztuka wyboru. To jest taka niezwykła szkoła chyba tego spotykania z niepełnosprawnymi, że trzeba uczyć się wyboru, że to nasze ja gdzieś tam na końcu może czasami być i dlatego potrzeba chyba tego, co daje świątynia, adoracja, potrzeba cierpliwości. A jak mówił Jan 23, tam gdzie jest cierpliwość, tam też jest i radość. I myślę, że stąd też w przypadku wielu takich spotkań z niepełnosprawnymi jest spora doza radości, której czasami u tych, którym zdaje się zależeć tylko na tym, by mieć, brakuje.
Czyli właściwie takie naczynia połączone, zdrowi dla tych niepełnosprawnych i oni również niepełnosprawni dają dużo dobra tym zdrowym.
Myślę, że tutaj są niezwykle ważne słowa, które niedawno biskup Edward powiedział, że krzyż, a ich choroba i niepełnosprawność jest krzyżem, są sprawdzianem naszego człowieczeństwa.
A jeszcze pytanie już praktyczne, jak w roli katechety ksiądz odnajduje współpracę z tymi dziećmi? Czy inaczej się z nimi pracuje, trudniej? Czy dają również satysfakcję kapłanowi, który prowadzi zajęcia religii?
No, daje satysfakcję, gdy człowiek zauważy, że coś tam zrozumiał, że coś przyjął. To jest, chyba ja się uczę więcej niż Aleks ode mnie, to na pewno, bo on po prostu jest i ja muszę starać się jakoś tak w tym wszystkim odnaleźć. To jest dziecko autystyczne na przykład akurat to. I chyba na tym polega problem, że my zdrowi, pełnosprawni mamy ten problem, jak się znaleźć obok. I stąd jest taka potrzeba chyba tego znajdowania tych osób i zapraszania, właśnie przyjdźcie do kościoła, przyjdźcie na jakiś tam plac zabaw, przyjdźcie do szkoły. Nie zabraniajmy im tego.
Czy na takich zajęciach z Aleksem są jeszcze obecne inne osoby, inni nauczyciele, opiekunowie właśnie dzieci niepełnosprawnych, czy to już spoczywa całkiem na barkach księdza takie spotkanie?
Nie, no ja bym sobie z tym nie poradził absolutnie. Jest pani, która się nim opiekuje i właściwie to ona przekazuje niemalże większość tego, co ja mówię, do ogółu. Jesteśmy mali przy tym wszystkim.
Wiem, że w ubiegłym roku Alek przystępował do pierwszej komunii świętej. Czy wrażenia z tego przeżycia może ksiądz jakoś nam zrelacjonować?
No na pewno ta radość u Aleksa była bardzo, bardzo widoczna, radość, wdzięczność. Ja pamiętam do dzisiaj taką szczególną formę podziękowania za życzenia, które otrzyma. Po prostu radość i to wszystko, radość.
Dziękuję serdecznie księdzu. Szczęść Boże.
No zapłać. Szczęść Boże.
Na zielonych pastwiskach palmy pasterzom nie rani niczego.
Jak masz na imię?
Dominik.
Powiedz mi, czy znasz Aleksego?
Tak, tak. Od 2 lat schodzę z nim do jednej klasy.
Powiedz, jak się z nim bawisz?
W pierwszym roku, jak przyszedł, to od razu na koniec roku mama nas pochwaliła, bo już go jednej zabawy nauczyliśmy, a więc jakoś to idzie.
A powiedz, bijecie się czasami?
Nie, nie. Aleksy może mnie tam czasami szczurchnąć, ale nic się nie stanie.
Ty go nie szturchasz?
Nie. Wiem, że jak on szturcha, to na pewno chce się bawić.
Jest dobrym kolegą?
Tak, tak. Tak, bardzo dobrym.
A jak się uczy?
Bardzo dobrze. Powoli wraca do normalności, tak można powiedzieć.
A powiedz, w co się najchętniej bawicie?
W berka, tak można powiedzieć.
W berka? On dobrze biega?
Tak, tylko że czasami trzeba za nim poczekać, bo gdzieś przystanie, żeby trawę wyrywać.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Aleksy, witam cię. Cześć. Julka, odpowiedz, jak myślisz, kim Aleksy mógłby być w przyszłości? Kim chciałby być?
Mój brat twierdzi, że zostanie rolnikiem.
Aleksy rolnikiem? A powiedz, co najbardziej lubi robić tutaj poza szkołą?
Lubi się bawić na placu zabaw.
Biegać czy wspinać się na jakieś trzepaki?
Tego tak akurat nie wiem.
A w cyrku mógłby pracować? To teraz Dominik.
Ma jakieś szanse.
Wszystko jest możliwe. Zwierzęta są. A dzieci latają. Nikt tutaj nie zapłaci.
O specyfikę pracy w klasie integracyjnej zapytałem wychowawczynię Aleksego.
Nazywam się Iwona Kania. Aleksa uczę od roku. Aleks realizuje podstawę programową dla dzieci szkół podstawowych.
Czyli jego edukacja w klasie integracyjnej nie różni się niczym od edukacji w klasach normalnych.
Aleks wykonuje wszystkie ćwiczenia, które wykonują jego koledzy i koleżanki.
I nauka dzieci zdrowych również nie cierpi na współpracy z Aleksem.
Nauka nie, a myślę, że dzieci wręcz odwrotnie zyskują tutaj, uczą się cierpliwości, uczą się jak postępować z takim kolegą.
Nauczycielem wspomagającym w tej klasie jest...
Agnieszka Majewska.
Proszę powiedzieć, czy praca z uczniem niepełnosprawnym wymaga jakichś specjalnych jeszcze wspomagających ćwiczeń?
Mamy dodatkowe zajęcia rewalidacyjne. Są to zajęcia, na których największy nacisk jest kładziony na rozwijanie motoryki małej. Wszystkie prace plastyczne związane z paluszkami, jakieś pisanie, bo Aleksy ma duże problemy z pisaniem, nie pisze sam. No, lepienie plasteliną, malowanie farbami daje mu dużo radości. Teraz wprowadzone zostały też zajęcia takie na komputerze. Na razie są to początki, gdzie poznaje literki na tej klawiaturze, ale może z czasem uda nam się coś uzyskać, żeby się z nim jakoś komunikować.
Słuchajcie, życzę wam miłej zabawy, miłej nauki, niedługo wakacje. Teraz czas przysiąść, żeby oceny były jak najlepsze na koniec roku. Do widzenia!
Do widzenia! Przygoda!
woda się chowa.
My jurniemy się,
my chłopcy z dziewczętami,
a wtedy daję słowo, że będzie kolorowo.
Społeczność lokalna Kuchar jest mocno zaangażowana w powstawanie, w tworzenie oddziału integracyjnego, w naukę dzieci niepełnosprawnych w tym miejscu i w tej szkole. Rozmawiam z przewodniczącym Rady Szkoły przy zespole szkolno-przedszkolnym w Kucharach.
Piotr Zawada.
Panie Piotrze, chciałem pana zapytać jako osobę bardzo mocno zaangażowaną w te sprawy, skąd ta potrzeba u pana?
To, że zaczęliśmy tak intensywnie o tym myśleć tu w naszej szkole, to wypłynęło z dwóch przyczyn. Z jednej strony troska o niepełnosprawnych, a z drugiej strony troska o naszą szkołę. W 2011 roku pojawił się pomysł likwidacji szkoły w Kucharach. Stanowczo się sprzeciwiliśmy. Zebrali się mieszkańcy Kuchar, Macewa i Popówka i stanowczo zaprotestowaliśmy przeciwko likwidacji. Szkoła w Kucharach istnieje ponad 130 lat, a 30 lat temu nasi rodzice głównie w czynie społecznym rozbudowywali tą szkołę, żeby dzieci z tych naszych miejscowości miały lepsze warunki nauki, rozwoju. Nie mogliśmy pozwolić na to, żeby to zostało zmarnowane, zaprzepaszczone. Władze gminy ustąpiły, szkoła nie została zlikwidowana, ale to problemu nie rozwiązało. Zaczęliśmy szukać rozwiązań, które uratowałyby szkołę i byłoby to korzystne nie tylko dla naszej miejscowości, ale dla całej gminy. Jednocześnie zauważyliśmy też, że na terenie całego naszego powiatu nie ma szkół integracyjnych, nie ma szkoły, oprócz szkoły specjalnej, przepełnionej zresztą w Pleszewie, nie ma szkoły, w której razem z dziećmi zdrowymi mogłyby się uczyć dzieci niepełnosprawne.
W Kaliszu mamy taką szkołę, jest to 17, która prowadzi oddziały integracyjne. To duża szkoła, która skupia dzieci z rejonu. Czym propozycja państwa różni się wobec propozycji władz oświatowych Kalisza?
Nasza propozycja właśnie nie jest konkurencją dla tej szkoły integracyjnej w Kaliszu, dlatego że szkoła integracyjna w Kaliszu to jest bardzo duża szkoła, a przy niektórych rodzajach niepełnosprawności dzieci nie mogą przebywać w dużych grupach, na przykład autyzm i podobne choroby. W naszej szkole od roku jest dziecko z kilkoma rodzajami niepełnosprawności, między innymi z autyzmem. Trafiło do tej szkoły właśnie dlatego, że było zalecenie takie, żeby uczyło się w jak najmniejszej szkole. Na razie jest problem taki, że szkoła nie będzie mogła być oficjalnie nazwana szkołą integracyjną, ponieważ jest rozporządzenie ministra oświaty, które mówi, że w oddziałach integracyjnych powinno się uczyć od 15 do 20 uczniów. W naszych klasach jest mniej uczniów. Ale jednocześnie dostaliśmy też odpowiedź z ministerstwa, że nie ma przeszkód, żeby w szkole ogólnodostępnej uczyły się dzieci niepełnosprawne na takich samych zasadach jak w szkole integracyjnej. No nie wszystkie dzieci niepełnosprawne mogą się w takich dużych klasach uczyć, chociaż nie jest napisane, że musi być tych dzieci od 15 do 20, tylko że powinno być, ale jednak przez niektóre osoby także w ministerstwie, no jest to interpretowane jako warunek sine qua non.
Jak liczne są klasy w szkole w Kucharach? Jak liczna jest klasa, do której uczęszcza Aleks?
Klasy liczą po kilku uczniów. W klasie Aleksa jest razem 10 uczniów. Istnieje projekt nowego rozporządzenia, które usuwa już ten mankament i nie określa dolnej granicy liczby uczniów, ale niestety od 2010 roku czeka na zatwierdzenie ministra, chociaż oprócz tego wprowadza także wiele innych korzystnych zmian w oświacie.
Utrzymanie szkoły, która ma niewielu uczniów, na pewno jest ciężkie dla budżetu gminy. Czy są jakieś przesłanki pozytywne, kiedy w takiej szkole uczą się dzieci niepełnosprawne?
Na naukę dzieci niepełnosprawnych jest dość wysokie dofinansowanie, także powstanie szkoły integracyjnej nie byłoby żadnym obciążeniem dla gminy pod względem finansowym, a raczej byłoby korzystne. Po pierwsze, dające szansę tym dzieciom niepełnosprawnym z naszej okolicy możliwość rozwoju w idealnych warunkach, a poza tym nauka tych dzieci zostanie sfinansowana przez państwo, także pod względem finansowym też jest to korzystne dla gminy.
Czy szkoła dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi, żeby takie przedsięwzięcie mogło dobrze funkcjonować?
Tak, no właściwie niczego nie brakuje pod tym względem. Nie jest szkoła obecnie w najlepszym stanie technicznym, ponieważ od czasu, kiedy była próba likwidacji szkoły, Inne szkoły w naszej gminie zostały bardzo unowocześnione, remontowane, wyposażone nowocześnie. No nasza szkoła była pod tym względem trochę zaniedbana, ale nasi uczniowie razem z nauczycielami udowodnili, że nie ma przeszkód, żeby wyniki w nauce były lepsze niż w innych szkołach.
Jakie były motywy skierowania Aleksego do normalnej szkoły?
Dowiedziałam się o tym, że jest taka możliwość od mam dzieci niepełnosprawnych, ponieważ nasze życie jest pomiędzy szpitalami a ośrodkami rehabilitacyjnymi. I tam spotyka się mamy, które są najbardziej doinformowane, jeżeli chodzi o rehabilitację, możliwości nauczania swoich dzieci. I jedna z mam podpowiedziała mi taką możliwość. Rok wcześniej poinformowałam pana wójta, że mam takie dziecko i że chcę najmniejszą szkołę w gminie, jaka jest, i chcę, żeby on tam poszedł z nauczycielem wspomagającym. No i troszkę tak patrzyli na mnie jak na kosmitę, bo byłam pierwszą mamą, która coś takiego chciała i wydawało im się, że to jest niemożliwe. Przedstawiłam im, jak to wygląda prawnie i teoretycznie, jak to może wyglądać, a w praktyce, jak to ma wyglądać, też ich poinformowałam. No i tak to się stało. Pan wójt był przychylny, no i poinformował mnie, że najmniejsza szkoła w gminie to są kuchary.
Dla szkoły to była mała rewolucja.
Oj, mała? Mało powiedziane. To była ogromna rewolucja. Zobaczyli go pierwszy raz 1 września. Nikt go wcześniej nie widział, łącznie z nauczycielami. I oni się tak bali. Nie wiedzieli, czy oni podołają. Nie dlatego, że oni się bali, że przywiózł jakieś dzikie zwierzątko w klatce, ale znali autyzm tylko i wyłącznie z internetu albo z telewizji i zobaczyli chłopca długowłosego 1 września i się zdziwili, że nie zagryzł dyrektora, no i że po prostu jest taki normalny, ma dwie ręce i dwie nogi i widzi ich i rozumie i nie lubi rozmawiać. I powiem szczerze, że byliśmy spóźnieni, on był troszkę przerażony, wszyscy go powitali, tyle ludzi, tyle osób, troszkę go to może przytłoczyło.
Właśnie o to chciałem zapytać, jak jego dzieci przyjęły?
W tych pierwszych dniach opowiedziałam im w skrócie mniej więcej, jak to wygląda, żeby niektóre zachowania ich nie wystraszyły, żeby wiedziały, dlaczego on zatyka uszy, kiedy się boi, żeby go nie zmuszały na przykład do czegoś, czego on nie chce, bo on na przykład nie lubi dotyku, że sprawia mu to ból i takie różne rzeczy związane z autystami. Czasami to się śmieje, że one go tak rozpieszczają, że żadna babcia by go tak nie rozpieszczała, jak one go rozpieszczają i bardzo ich proszę, żeby mu nie pozwalały tak wiele.
Chciałem jeszcze zapytać o ubiegły rok, o pierwszą komunię Aleksa. Wiem, że poszedł z swoją grupą rówieśniczą do komunii. Jak on przeżywał tę chwilę i jak rodzina, pani, jak przeżywaliście wspólnie ten czas?
Dla nas to było bardzo ważne, ponieważ to, czy Aleksy pójdzie do pierwszej komunii świętej, było wielką niewiadomą, nie ze względu na jego niepełnosprawność, ale choroby, które dotknęły go, oprócz tej niepełnosprawności, to w ogóle sam fakt, że poszedł do pierwszej komunii świętej, to był taki niewyobrażalny, nieosiągalny dla niego zdrowotnie. Okazało się, że jest to możliwe. On nie był zwolniony z niesienia darów w czasie komunii, z niczego. Było wiele rzeczy, które sprawiało mu ogromne problemy emocjonalne. Dla niego sam opłatek jest czymś nie do przejścia. Jestem dumna z niego, ale jestem dumna bardzo z dzieci, które z nim były. Kiedy odszedł od pierwszej komunii świętej, obcierał łzy, dla niego ogromne przeżycie połknąć ten opłatek, to wszyscy chłopcy w ławkach bili brawo i mówili, widzisz, udało ci się. A my żeśmy się modlili, żeby tobie się udało. No i do dnia dzisiejszego tak mamy, kiedy idziemy do spowiedzi, chłopcy z tej samej strony siedzą, witają się, rozmawiają.
Dobre przyjęcie Aleksa w szkole, w kucharach, w tym środowisku spowodowało również to, że w przyszłym roku będzie miał kolegę, równie niepełnosprawnego i na pewno będzie ten kolega tak samo dobrze przyjęty jak Aleksy w swojej szkole.
Ja jestem w 100% pewna. Tłumaczyłam mamie, która teraz wysyła dziecko do naszej szkoły, że nie ma się o co martwić, oni sobie dadzą radę. Mają jednego, ja nazywam to takiego meteora i dali sobie z nim radę, zdali egzamin na 6 z plusem, dadzą sobie radę z następnym. Każdy autystyk jest też inny.
Boimy się tego przeważnie, czego nie znamy. Jeżeli zbliżamy się do drugiego człowieka, przestajemy się bać. I to zarówno z jednej strony, jak i z drugiej. Korzyści są obopólne i dla Aleksego, dla dzieci niepełnosprawnych i dla tych zdrowych, które właściwie mogą od samego początku, od tych młodych lat zobaczyć człowieka w drugiej osobie. pewnie nie zawsze wszystko jest tak idealnie. Czy zdarzały się konflikty w dzieci zdrowych z Aleksym?
Właśnie nie. To znaczy się bardzo fajnie, że nie, ale i nie fajnie. Bo oni traktują go tak dobrze, czasami mógłby dostać w skórę. Tak jak zdrowe dzieci. Dlatego oni mu na dużo rzeczy pozwalają. Ja musiałam ich nauczyć komunikacji z nim. To jest też duży plus rodziców, bo tak jak się w domu mówi o ludziach starszych, chorych, niepełnosprawnych, tak jak się ich traktuje, to się przekłada na zachowanie ich dzieci. Ci rodzice, mówię, zdali egzamin z wychowania, no i bardzo zazdroszczę. Nie tego, że są zdrowe, ale to tego, że mają tak mądre dzieci. Gratuluję im tego, że mi się udało na ten czas ich tak wychować i żeby Pan Bóg dał, żeby im tak dalej szło. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem, jakie to jest ważne, żeby wykształcić mądrych i dobrych ludzi. Mam koleżankę, która ma dziecko niepełnosprawne w szkole prywatnej i zdrowe dziecko, też w szkole prywatnej dla dyplomatów. Jak spotykamy się w ośrodku rehabilitacyjnym, opowiadamy o naszych dzieciach, o zachowaniach, o szkołach i tak dalej. I ona zawsze mówi, Bogu dziękuj za tą szkołę, bo ja zawsze się śmieję, że na takim odludziu jest szkoła, której zazdrościć może cały świat. Jak opowiadam o tym innym mamom, to oni zawsze mówią tak, ty tą szkołę, mówi, to owiń w folię i mówi, trzymaj ją, bo takiej drugiej nie znajdziesz.